Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, patrząc na takie małe dzieciątko, które sobie leży i tak przebiera nóżkami, rozgląda się, czasami się uśmiecha, czasami się krzywi, w jaki sposób ono myśli. Bo to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ono nie ma jeszcze pojęć. Ono jeszcze nie nazywa tych rzeczy, tylko jest to takie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo próbuję wrócić do swojej pamięci, ale nie kojarzę. Nie kojarzę takich rzeczy. Jedyną pamięcią, takie najwcześniejsze, jakie mam, to są związane już z pojęciem. Z tego, że ktoś mi powiedział, że to jest mama, a ktoś mi powiedział, że to jest pies, a że to jest dom. Tak? Później do tego doszły bardziej specjalistyczne pojęcia, jak takie, żeby być dobrym, które oczywiście się poszerzały, bo najpierw być dobrym to oznacza być grzecznym. Potem, przynajmniej w moim wypadku, potem może być jeszcze prawdomównym, bo to wcale jedno z drugiego nie wynikało. I tak dalej, i tak dalej. Także jakby te pewne pojęcia się poszerzają, tak? Że samo dom też ma inne znaczenia. Może być duży dom, mały dom, ładny, brzydki. Te wszystkie określenia są. Tak samo te związane z tym wewnętrznym życiem, to też ktoś mi nazwał. I jak próbuję wrócić do tego, to tak w zasadzie tak zostało ukształtowane moje myślenie, moje postrzeganie świata. Oczywiście później z czasem, kiedy już można było decydować, co na przykład poczytać, to ci, którzy byli najbliżej, ci rodzice już nie mieli takiego wpływu, tak? Bo to już poprzez to, co ja chciałem zobaczyć czy przeczytać, jakby ten słownik pojęć się poszerzał w taki sposób. To znaczy w jakiś określony sposób kształtowało się moje widzenie świata. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście te wszystkie impulsy, które przychodzą z zewnątrz, czyli to, co się widzi, co się ogląda, co przychodzi. I jakby tak patrzeć na to, to jakby określa też stosunek do świata. Daje pewien, nazwijmy to na razie umownie, taki światopogląd. Czy to nazywamy, czy nie. Dzisiaj jest też taka sytuacja, że jest bardzo dużo tych różnych impulsów, które przychodzą z zewnątrz, ale także tych filozofii, czy sposobów życia, czy właśnie jakichś idei, które wpływają na postrzeganie świata. I my, tak słuchając o tych różnych rzeczach, widząc takie różne rzeczy, zaczynamy tak sobie po swojemu, na bazie tego, co słyszymy, widzimy i czytamy, przemyśliwiwać ten świat. Próbujemy go jakoś sobie obmyśleć. To jest ciekawa sprawa. Adler kiedyś mówił o tym, że mniemanie o świecie utwierdza styl życia, a styl życia warunkuje mniemanie o świecie. I jak się tak spojrzy na historię człowieka, to rzeczywiście tak jest, że moje mniemanie o rzeczywistości warunkuje przyjęcie pewnego sposobu stylu życia, a przyjęcie tego sposobu życia znowu warunkuje też mniemanie o tej rzeczywistości. I tkwimy w takiej swojej ideologii, którą jakoś tam pielęgnujemy, i sami wiemy, jak to trudno jest zmienić. Nie? Trudno jest zmienić w sobie jakieś takie utarte schematy, a już przekonać kogoś innego do tego, że może niekoniecznie ma rację, to już jest bardzo trudno. To też w zależności od tego, jak bardzo jest o tym przekonany. Nie? Jeśli jest bardzo o tym przekonany, to nie ma siły takiej, która by mogła go przekonać z zewnątrz o tym, że on nie ma racji. Może się pojawić oczywiście jakaś nowa idea, którą asymilujemy do tego stylu życia, która jakoś tam czasowo powoduje inne trochę podejście, ale ona za każdym razem ma jakieś czasowe, jest jakoś obecna czasowo, albo po prostu jest tylko przyjęta po to, żeby utwierdzić jakiś taki już swój własny styl życia, żeby przekonać mnie jeszcze bardziej o tym, że właśnie tak jest, jak ja sobie myślę, nie? No i jest pewien problem z tym, dlatego że wszystkie idee każde mniemanie ma pewien walor atrakcyjności, bo inaczej byśmy nie byli tym zainteresowani, ale jednocześnie nie ma siły do przemiany wewnętrznej. Bo zawsze się zastanawiałem nad tym, czy ta atrakcyjność, która pociąga do idei, jest na tyle silna, żeby ona zmieniła wewnętrzne, to wewnętrzne nastawienie. Nawet jeżeli, no bo to jest takie proste pytanie, czy walcząc o pokój jednocześnie mam pokój w sobie? Czy poświęcając swoje życie takiej atrakcyjnej idei, jaką jest na przykład walka o pokój, czy to równoważy się z tym, że wewnętrznie ten pokój jest doświadczalny? Bo za każdym razem to jest tak, że to nie jest tak, że idea zmienia środek. A jednocześnie też powoduje, jest w nas taka tęsknota za tym, żeby to jednak doświadczyć. Żeby mówić o czymś autentycznym. Myślę, że problem polega głównie na tym, że wszystko dokonuje się na tej przestrzeni głowy, gdzie właśnie jest to mniemanie, kiedy dodaje się myśl do myśli i wtedy tworzy się jakaś wizja świata. I nawet czasami to są bardzo atrakcyjne filozofie, które pochłaniają czasami całe dziesiątki lat. To może być nawet bardzo silne mniemanie, które tak ugruntuje moje przekonanie, że ja na przykład praktykuję pokorę. Że mogę całe życie tak praktykować pokorę, a to de facto nie ma nic wspólnego z pokorą. Bo sobie na przykład wymyśliłem, że pokora oznacza tak, że człowiek ma taką schyloną główkę i zawsze odpowiada tak, nie, nie jestem do końca pewny. Nie ma żadnego kontaktu z tymi emocjami, które są w środku, szczególnie negatywnymi, bo to by już zakłócało obraz pokornego człowieka. Więc tak można się wyćwiczyć w pewnym odgrywaniu sceny w ramach swojego myślenia o świecie, ale to wcale nie oznacza, że to się dokonuje. To znaczy idea jest atrakcyjna, ale ona sama w sobie nie ma tego realnego bytu, który mógłby przemienić środek. Dlatego, że cały czas istnieje to na poziomie myślenia i głowy. Nawet w życiu religijnym, a może zwłaszcza w życiu religijnym. Kiedy człowiek jest w stanie poświęcić swoje życie w walce o religię, czy to oznacza, że on jest religijny? Czy własne rozumienie, nawet chrześcijaństwa, oznacza, że to jest jedyne i absolutne rozumienie chrześcijaństwa? To powoduje, że oczywiście rodzą się wszystkie inne rzeczy, bo ponieważ moja idea musi być albo akceptowalna przez innych, albo niestety inni muszą być wykluczeni z obrębu tego wszystkiego, co się dzieje w mojej głowie. I myślę, że to wszystko, co powiedziałem teraz, jest jednym też z takich powodów, dlaczego tu jesteśmy. Dlaczego tutaj jesteśmy i dlaczego zdecydowaliśmy się na praktykę właśnie tej formy, tej wewnętrznej praktyki, jaką jest medytacja. Dlatego, że jest to taka ciągła w nas tęsknota za autentycznym przeobrażeniem, które nie dokonuje się tylko w głowie na zasadzie przejścia od jednej atrakcyjnej idei do następnej. Bo często tak jest, że szukamy, jeździmy, słuchamy, czytamy i nawet jeśli tam jest inspirująca myśl, to ona nas tylko inspiruje w swoją atrakcyjnością. I czasami mówimy sobie tak, no trochę mi się rozjaśniło, tak? Trochę mi się rozjaśniło. To może to wszystko jest ważne, bo to się wpisuje w cały pewien proces, ale też rozumiemy jednocześnie, że to wcale nie oznacza, że w środku to się zaczyna dokonywać. Nie? Stąd cały czas jest takie ciągłe pragnienie na to, żeby doświadczyć tego przeobrażenia, które dokonałoby przeobrażenia całego życia, szczególnie tego wewnętrznego. Żeby już nie tyle mówić, co rzeczywiście tego doświadczyć. I to się dokonuje w każdej przestrzeni. Też w przestrzeni tej praktyki wewnętrznej, w tej przestrzeni praktyki wewnętrznej też to jest bardzo ważne, dlatego że myślenie o tym, żeby być dobrym, myślenie o tym, żeby być łagodnym, cierpliwym, pokornym. Sami wiemy, że samo to myślenie, nawet przy wielkich chęciach postanowienia, żeby tak było, to się nie dokonuje. To się nie dokonuje. Czyli jest to po prostu, wiąże się to z tym, że każdy z nas ma jakąś koncepcję dobra. Każdy z nas ma jakąś koncepcję tego, co to znaczy być dobrym. Każdy z nas ma jakąś koncepcję, jak tu siedzimy, pewnie będą może zbieżne, może rozbieżne, co to znaczy być człowiekiem łagodnym. Co to znaczy być człowiekiem cierpliwym. No dobrze, to powiecie mi tego, to dobrze, to nie chodzi o samo myślenie. My to już dobrze wiemy, o tym już jesteśmy dorośli i myśmy już to przerobili, że o pewnych rzeczach trzeba nauczyć, ale wiemy, że z samego myślenia to się nie bierze. To trzeba praktykować. Ale co praktykować? No co praktykować, jeśli chodzi o na przykład praktykę cnót? To co ja mam praktykować? Moje rozumienie łagodności i cierpliwości, tego jak mam być łagodny? A jeżeli mam przyjąć pewną praktykę cnót, to nie jest tak czasami w doświadczeniu, że zawsze ta praktyka jest opatrzona jakimś ale. Szczególnie dlatego, że to co słyszysz z zewnątrz mówi ci, że tak nie może być. No nie możesz być dobry tak do końca. Możesz być dobry, ale do pewnych granic, bo cię wykorzystają chłopie albo kobieto. No. Nie możesz być taki też znowu pokorny aż za bardzo. No bo co ty będziesz w ogóle takie pokorne ciele? No, w ogóle nie będzie w tobie żadnej asertywności ani niczego. Nie? No nie możesz być znowu taki cierpliwy, bo tak będziesz czekał nawet do końca świata, człowieku, na różne rzeczy. I tam jest zawsze to ale, które już wyklucza wejście w to autentyczne doświadczenie, dlatego że ja ale zawsze mówię o pewnej koncepcji. Mówię ale, ponieważ mam koncepcję tego, co to znaczy być pokorny i w tej koncepcji bycia pokornym właśnie jest pewna teoria, która jest do przyjęcia tylko w pewnych granicach i odgrywanie, czy próba zrealizowania się w tej teorii. Dlatego niestety myślę, że skupienie swojego życia wewnętrznego tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim na praktyce tak zwanych cnót jest bardzo wątpliwe. Jest bardzo wątpliwe. Dlatego, że myślę, że może być też czasami tak, a praktyka pokazuje, że jest tak, że można tkwić iluzji przez wiele lat. Można tkwić po prostu wewnętrznej iluzji, że jestem człowiekiem łagodnym. Że jestem człowiekiem cierpliwym, bo praktykuję, czasami mi się zdarza nie być cierpliwym, ale ogólnie ogólnie jestem. Nie? Dlatego, że też punkt ciężkości w takim podejściu do życia wewnętrznego jest przeniesiony na mnie samego. To ja jestem w centrum takiej praktyki. I bardzo często jest też tak, że ta praktyka życia wewnętrznego, ona jest warunkowana poprzez nową ideę, która przychodzi, ponieważ ona to wszystko się dokonuje ciągle na poziomie głowy. I teraz przyjechaliście tutaj do Lubinia, słuchacie teraz tej konferencji i być może pojawia się nowa idea. Ma rację albo nie ma racji. To nie jest tak, jak on mówi. Albo to rzeczywiście jest tak, jak on mówi. To teraz zacznę tak, jak słyszę. To też jest idea. To też jest idea. To też jest coś, co jest przyjęte tylko na zasadzie pewnego mniemania. A jednocześnie jest pytanie, czyli jak ten styl życia, za którym tak bardzo tęsknimy, ten taki autentyczny, mający swoje źródło właśnie nie w mniemaniu, nie warunkowany tym, co ja mniemam w rzeczywistości, ale wypływający z tego doświadczenia bycia. Jak on może się dokonać? Bo wiemy już, że nie może się dokonać poprzez tylko mniemanie. Czyli nie chodzi tutaj o studiowanie filozofii. Jak on się może dokonać? Chciałbym wam przeczytać teraz parę tekstów. Jeden tekst jest z ojca starca Jana z Wałamu, z jego listów, które ostatnimi czasy odkryłem. Zdobyty płomień się nazywa ten zbiór listów. Ojciec starzec Jan był mnichem, który zmarł w 1958 roku. To był taki mnich, który nie miał wykształcenia. Zaczynał w wieku 16 lat, wstąpił do klasztoru. W zasadzie całe życie tylko czytał Pismo Święte i Filokalię. Nic więcej. Nie czytał żadnej innej książki. Może to dobrze, bo nie miał już takiego szerokiego tego mniemania i tych różnych filozofii, które tam się pojawiają i rzutują jakieś koncepcje, ale przyjął to jako podstawę i tym szedł. I potem został wybrany przełożonym swojego klasztoru, potem też prosił o zwolnienie i do końca życia był takim ojcem duchowym. Zresztą przyjął też śluby takiego życia w wyrzeczeniu, takiego półpustelniczego. Więc jego listy są bardzo proste, ale każdy z tych listów, jak tu widzicie na tych zaznaczeniach, ma niesamowitą moc, dlatego że ona właśnie wypływa nie z tego, co on myśli, ale z tego, co jest tym źródłem w jego doświadczeniu bycia. Jest list, który napisał w 1947 jako odpowiedź na ten list, który otrzymał. Chrystus jest wśród nas. Pisze, że jesteś niewytrwała. Rzeczywiście. Podobna jesteś do trzciny miotanej przez wiatr. Powiał wiaterek nowin i rozkołysałaś się. Gdzie leży tego przyczyna? Roztargnienie i lekceważenie swego życia wewnętrznego. Za mało zdajesz się na wolę Bożą. Pochwalili ojczyznę i gotowa jesteś tam jechać. Wiedz jednak, dokądkolwiek pojedziesz, swój chaos wewnętrzny zabierzesz ze sobą. Wszędzie też spotkasz ludzi, a nie aniołów. Królestwo Boże mieści się w nas, nie na zewnątrz. Jeśli zatroszczymy się o najważniejsze, wtedy wszystko pozostałe zostanie nam przydane, albowiem sam Pan tak powiedział. Dziś niedziela, triumf ortodoksji, minął już tydzień postu. Czas leci jak na skrzydłach. Króciutkie to nasze życie ziemskie w porównaniu z przyszłym, wiecznym, jak ziarenko piasku w morzu. A jakoś tak mało myślimy o wieczności i źle się do niej przygotowujemy. Staliśmy się bardzo przyziemni. Zapomnieliśmy myśleć o najważniejszym. Panie, daj mi pamięć o śmierci. W tym liście jest pokazana taka rzeczywistość, która dotyka, wiąże się z tym, co żeśmy mówili na wstępie. Jesteś niewytrwała, rzeczywiście podobna jesteś do trzciny miotanej przez wiatr. Powiał wiaterek nowin i rozkołysałaś się. Powiał wiaterek nowin i rozkołysałaś się. Pojawiła się nowe idee, nowe newsy, także te wewnętrzne, i one już tworzą, wprowadzają coś nowego w środek. Jaka jest tego przyczyna? Roztargnienie i lekceważenie swego życia wewnętrznego, czyli nieskoncentrowanie się na tym, co jest najważniejsze. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, który Jan będzie podkreślał bardzo często w swoich listach. Ukierunkowanie na to, co jest najważniejsze w praktyce w życia wewnętrznego. Jeżeli się chcemy dowiedzieć, jak my mamy żyć, jeżeli się chcemy dowiedzieć, jak mamy praktykować cierpliwość, łagodność, dobroć, jak mamy osiągnąć pokój wewnętrzny, jeżeli się chcemy dowiedzieć, w jaki sposób mamy ugruntować w sobie styl życia chrześcijańskiego, to nie możemy tego zrobić poprzez czytanie. To nie możemy tego zrobić poprzez słuchanie. Tylko poprzez czytanie i tylko poprzez słuchanie. Dlatego, że to jest tak, że każdy będzie dzielił się pewnym swoim mniemaniem o tym, jak on to widzi, i my będziemy się albo z tym zgadzać, albo nie. Natomiast my tęsknimy za czymś, co jest autentyczne. Za czymś, co rzeczywiście może się zrodzić. Więc skąd to ma się zrodzić? Za mało zdajesz się na wolę Bożą. Królestwo mieści się w nas, nie na zewnątrz. Jeśli zatroszczymy się o najważniejsze, wtedy pozostałe zostanie nam przydane. Albowiem sam Pan tak powiedział. Jeżeli w naszym życiu duchowym koncentracja i punkt nasz docelowy naszych wysiłków jest związany z kultywowaniem pewnego stylu życia, to idziemy niestety w kierunku, w którym jesteśmy skazani na rozchwianie się przy powiewie nowych nowinek i innych rzeczy. Także jesteśmy skazani trochę na frustrację związaną z doświadczeniem tego, że no nie do końca jest tak, jak żeśmy sobie wymyślili w tym stylu życia. Natomiast to, o czym Jan będzie mówił ciągle, to jest to zwrócenie uwagi na najważniejsze. Na to, że przychodzisz tutaj, siadasz do medytacji i decydujesz się właśnie w tej medytacji nie na rozmyślanie. My tu nie czytamy tekstów, na których mamy teraz przemyśliwać własne życie. To nawet nie ma takiego miejsca, gdzie ja mógłbym przemyśleć bez podpórki tekstów własne życie. Tu chodzi o to, żeby właśnie nie iść za tym, co się pojawia w głowie. Nie iść za myślą, która mi podpowiada, co mam zrobić. Bo to jest znowu tylko pewna koncepcja. Nie iść też za wyobrażeniem, jakie sobie gruntuję. Tylko żeby to wszystko zostawić i po prostu zwyczajnie starać się pielęgnować tą intymną obecność. I to z tej pielęgnacji, tej intymnej obecności w środku, obecności Boga samego, rodzi się, czy gruntuje się to, za czym my tak naprawdę tęsknimy. Przeczytam wam jeszcze taki tekst Diadocha Swotika, którego niebawem, niedługo teksty wyjdą po polsku. Takie dwa teksty, które rozjaśnią to, o czym mówimy teraz. Jedynie Bóg jest dobry z natury. Człowiek staje się taki z pomocą samego dobra, troszcząc się o swój sposób życia. Zmienia się w to, czym nie jest, gdy dusza przez ćwiczenie się w dobru tak łączy się z Bogiem, jak pragnie tego działająca moc. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest w niebiosach. Zło ani w naturze nie istnieje, ani też nikt z natury nie jest zły. Bóg bowiem niczego nie uczynił złym. Kiedy pragnieniem serca ktoś nadaje kształt temu, co samo w sobie nie istnieje, wówczas to, czego pragną, zaczyna istnieć. Należy więc zawsze, starając się pamiętać o Bogu, być obojętnym co do zła. Natura dobra jest potężniejsza od zła, ponieważ istnieje zło, zaś nie istnieje inaczej, jak tylko przez działanie. My ludzie wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, ale podobieństwo należy jedynie do tych, którzy przez wielką miłość swoją poddali wolność Bogu. Kiedy bowiem nie należymy do samych siebie, podobni jesteśmy do tego, kto przez miłość pojednał nas ze sobą. Człowiek nie może tego osiągnąć, dopóki nie przekona swej duszy, by nie rozpraszała się nic nieznaczącą sławą w tym życiu. I ostatni, wolna wola jest chęcią duszy rozumnej, by ochoczo poruszać się ku temu, czego pragnie. Przekonajmy ją, by skłaniała się chętnie jedynie w stronę dobra, żebyśmy zawsze trawili pamięć o złu przez dobre myśli. Pierwsza rzecz jest taka, skoro zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą konferencję od tego, że moje postrzeganie świata jest warunkowane także poprzez to, co do mnie wchodzi, co przyjmuję z zewnątrz. To znaczy, że to ja mam też pewną decyzyjność w tym. Nie jestem bezwolny w sensie takim, że ktoś mi może wdrukować jakiś program, który określi moje życie. Nie? To ja decyduję, co ja będę słuchał, co będę oglądał, co będę czytał, kogo będę słuchał. Tak? To ja o tym decyduję. To jest związane z wolną wolą, z tą chęcią rozumnej duszy, aby ochoczo poruszać się ku temu, czego pragnie. Aby chodzi o to, żeby przekonać, żeby skłaniać się jedynie w stronę dobra. I teraz, kiedy my jesteśmy w sytuacji, w której uświadamiamy sobie to, że całe życie nasze jest ugruntowane czy określone, byśmy tak zostali wyszkoleni w postrzeganiu świata, ale widzimy, że to postrzeganie świata jest jeszcze niepełne. że żeby stać się dobrym, muszę przebywać z czystym dobrem. Bo tylko w ten sposób mogę doświadczyć tego, co to znaczy być dobrym. Jeżeli chcę praktykować łagodność, to uczę się praktykować łagodność nie poprzez wprowadzanie w czyn mojej własnego pomysłu, jak to powinno być, tylko poprzez przebywanie z samą łagodnością. I tak możemy iść dalej i dalej. Czyli tak naprawdę, kiedy siadasz w medytacji i rezygnujesz z tych wszystkich koncepcji własnych na temat swojego życia wewnętrznego, na temat świata, innych, wszystkiego, nawet na temat Boga, i pozwalasz pielęgnować tą intymną obecność, to jest coś, co jest taką drogą, która oczyszcza serce. To ta intymna, subtelna obecność Boga samego kształtuje ten właściwy styl życia. Ponieważ on już się nie bierze z głowy. To już nie jest filozofia, którą się przyjmuje. To już nie jest ideologia, nawet jeżeli ona by nazwana była chrześcijańska, tam jeszcze jakaś, jakakolwiek inna. Tylko ona płynie z tego, co się rodzi ze środka. To ta intymna, subtelna obecność Boga, ona kształtuje i przeobraża od środka. W naszej tradycji benedyktyńskiej mówi się o tym, że serce się poszerza. Nie? I jednym ze znaków na to, że serce się poszerza, to jest to, że tam nie ma ale. Jeżeli coraz mniej jest w twoim życiu ale, pomogę ci ale, poczekam na ciebie ale, to tym bardziej jest to zanurzenie się, czy pozwolenie, żeby Pan Bóg kształtował. I Diadoch o tym mówi, że skoro jedynie Bóg jest dobry z natury, to my stajemy się takimi za pomocą samego dobra, troszcząc się o to, żeby przebywać z Nim. Ponieważ wtedy On kształtuje to. Całe nauczanie Jezusa w błogosławieństwach to jest dokładnie to. Nikt z nas nie jest tego w stanie wypracować, dlatego że będziemy pracować własne koncepcje. Natomiast to, co się dokonuje w tym procesie przebywania intymnego z Bogiem, to jest właśnie to, co się z tego rodzi. Dlatego, że Bóg taki jest. A stajesz się takim, ma to na ciebie wpływ, z kim przebywasz, tak? Jeśli przebywasz w takim towarzystwie, jakie sobie wybierasz, to też wiedz o tym, że ono będzie kształtowało twój styl życia i twój sposób myślenia i wszystko inne. Więc jeżeli ja rzeczywiście decyduję się na to, żeby poświęcić określoną część mojego życia, określoną część dnia, po to, żeby uczyć się tej zwracania uwagi na tą intymną obecność, to wtedy jest to właśnie to, o czym mówi Jan. Zwrócenie uwagi na najważniejszą rzecz. Wtedy wszystkie inne rzeczy na zasadzie takiej, czy dobrze to robię, czy źle, czy już jestem na jakimś etapie, czy nie jestem na jakimś etapie, czy już to doświadczyłem, czy nie doświadczyłem, to nie mają znaczenia. W ogóle nie mają znaczenia. Będą miały znaczenie wtedy, kiedy odwrócimy naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Wtedy najczęściej, kiedy rozmieniamy się na te drobne, to wtedy najczęściej nam jest najtrudniej, bo wtedy zaczynamy się porównywać, oceniać, zaczynamy stosować te wszystkie triki, które mamy w głowie. I wtedy jest dużo trudniej. Natomiast kiedy zwracamy uwagę na najważniejsze, to wtedy to jest dużo prostsze. Dlatego, że wtedy to się rodzi samo. Tak? Rodzi się samo. Jan w swoich listach będzie mówił bardzo wyraźnie, że sam o sobie, on nie myśli o sobie w kategoriach, czy on już jest dobry, czy niedobry, czy święty, czy nieświęty. To nie ma znaczenia. On nie myśli o sobie w kategoriach, czy już coś osiągnął, czy nie osiągnął. To nie ma znaczenia. Jedyne, co ma znaczenie, to jest to ukierunkowanie cały czas